Radio Wnet, godzina 9:11. Benny Goodman sobie pograł, proszę Państwa. Były rozmowy o historii, były rozmowy o doktrynach. Wracamy do twardej praktyki politycznej, do twardej geopolityki. Naszym rozmówcą jest teraz pan Igor Szczęsnowicz, dziennikarz Gazety Polskiej, specjalizujący się m.in. w sprawach militarnych i wojskowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj ważne wydarzenie dla polskiej obronności.
Tak, bardzo ważne podpisanie umowy na systemy, na dostarczenie nam przez Stany Zjednoczone systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej popularnych patriotów. Myślę, że jest to, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, duży przełom i zwiększenie tego bezpieczeństwa o wiele procent.
Tak, wszyscy w debacie publicznej odmieniają przez wszystkie przypadki to angielskie słowo, które wszyscy doskonale rozumiemy, ale czym tak naprawdę są te systemy Patriot? Co to jest, gdyby wytłumaczyć laikowi wojskowemu? Tacy też istnieją.
Najlepiej wytłumaczyć na przykładzie, prawda? Jest to coś, tak? Jest to system, który jeśli ktoś w nas cokolwiek wystrzeli i wleci w naszą, co będzie zbliżało się do naszej przestrzeni powietrznej, jest to system, który dzięki dużej integracji, radarom, które mają możliwość wczesnego zauważenia tego czegoś, tak? Co może nam zagrażać, pocisku, rakiety, samolotu, helikoptera, po prostu uruchomi wyrzutnie i to zagrożenie będzie bezpiecznie zestrzelone wiele, wiele kilometrów nad ziemią, w ogóle nie dolatując do Polski, do miasta, do obiektu wojskowego. Także no jest to rzeczywiście sprawa zasadnicza dla naszego bezpieczeństwa.
Przekładając to na taką praktykę polityki wschodnioeuropejskiej, czy to nas chroni przed tym, co Rosjanie sobie trzymają w okręgu kaliningradzkim?
No, przed wszystkim nas nie chroni i to też trzeba sobie też powiedzieć, że dopiero kiedy będzie gotowa tarcza antyrakietowa, której elementy budowane są w pomorskim Radzikowie, to wówczas te dwa systemy w dużej mierze będą nas rzeczywiście chroniły. Oczywiście ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakie śmiercionośne nowinki techniczne Rosjanie Putin ma w zanadrzu, bo być może wymyślą coś, co będzie absolutnie nieosiągalne, tak, dla radarów, no ale jak według stanu wiedzy na dzisiaj, no to czegoś takiego, czego by Patriot nie był w stanie zestrzelić razem, a i tarcza antyrakietowa też nie była w stanie zneutralizować, to czegoś takiego nie ma.
Przy tego typu umowach, przy tego typu kontraktach zawsze pada pytanie o cenę. Chciałoby się powiedzieć, ile za to płacimy i dlaczego tak drogo?
No tutaj pytanie o cenę jest pytaniem oczywiście bardzo ciekawym i można nawet powiedzieć z punktu widzenia gospodarki, ekonomii zasadniczym, natomiast nie da się niestety na nie bezpośrednio odpowiedzieć. No po pierwsze, umowa dopiero zostanie podpisana, być może jakieś szczegóły zostaną zdradzone. Wiadomo, że to nie jest to system tani, na pewno będzie kosztował wiele miliardów złotych, natomiast cena za całość jest nieznana, dlatego że to wszystko będzie dostarczane nam etapami. Po drugie, część rzeczy w związku z podpisanymi umowami offsetowymi będzie produkowana też w Polsce, ale nie pierwsze, tak, te baterie, bo pierwsze baterie będą produkowane w USA i one tam zostaną dostarczone za 4 do 5 lat, tak, więc możemy na razie powiedzieć, że będzie to kosztowało wiele miliardów złotych. No to myślę, że to jest najbezpieczniejsze.
Bardzo serdecznie dziękuję. Igor Szczęsnowicz, dziennikarz Gazety Polskiej, zajmujący się sprawami wojskowymi. No cóż, to jak już zostanie podpisane, zapraszam do studia i porozmawiamy, co z tego dla nas wynika.
Dzisiaj o 11:00. Dziękuję. Będzie podpisanie umowy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.
Dziękuję. Do usłyszenia. No i cóż, proszę Państwa, jest godzina 9:16. To była taka wycieczka radiowa w stronę świata urządzeń wojskowych. Dzisiaj ważny dzień dla polskiej obronności, ale za chwilę będą jeszcze ważniejsze dni, nie tylko dla obronności, ale w ogóle dla świata. Idą święta, proszę Państwa. Naszym gościem jest ksiądz profesor Józef Naumowicz. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz jest wykładowcą akademickim, znawcą dziejów liturgii chrześcijańskiej i bizantynologiem. Co ciekawe może być dla słuchaczy, jest ksiądz też birytualistą, jest ksiądz również duszpasterzem ormiańsko-katolickiej parafii świętego Grzegorza w Warszawie.
Tak, zgadza się.
Czyli ksiądz jest kapłanem dwóch obrządków.
Tak, odprawiamy msze święte ormiańsko-katolickie w kaplicy przy ulicy Łazienkowskiej. Jest to obrządek bardzo stary, bardzo dawny i no właśnie mający swoje pewne cechy, niektóre wspólne z liturgiami wschodnimi, bizantyńskimi, antiochińskimi, aleksandryjskimi, a niektóre są całkowicie oryginalne.
Zrobiło się nagle starożytnie, odeszliśmy od świata wyrzutni rakietowych. Proszę księdza, skąd my właściwie wiemy, my chrześcijanie, dzisiaj w XXI wieku, kiedy mamy obchodzić Wielkanoc?
No właśnie, to rzeczywiście bardzo stara tradycja, mianowicie Wielkanoc obchodzimy, datujemy według kalendarza biblijnego, żydowskiego, księżycowego, czy księżycowo-słonecznego. Mianowicie w tym kalendarzu miesiące są księżycowe, to znaczy zaczynają się wtedy, kiedy zaczyna się miesiąc na niebie, czyli zaczyna się księżyc i w połowie miesiąca ten księżyc jest w pełni oświetlony, jest pełnia księżycowa i jeżeli to jest pierwsza wiosenna pełnia księżyca, czyli przypadająca po równonocy wiosennej, po 21 marca, to wtedy Żydzi obchodzili Paschę. W tym roku ta Pascha przypada 30 marca, czyli w piątek, kiedy my mamy Wielki Piątek, wieczorem o zachodzie słońca Żydzi tradycyjnie zasiądą do wieczerzy paschalnej. Natomiast chrześcijanie obchodzą, kładą nacisk na zmartwychwstanie, oczywiście obchodzą całą tajemnicę śmierci i zmartwychwstania, ale Wielkanoc jest obchodzona w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
A od kiedy datuje się ta tradycja, żeby obchodzić Triduum, żeby to były trzy dni? Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota.
No, od początku bardzo ważna była Wigilia Paschalna, czyli ta noc z soboty na niedzielę, która no, już należy do niedzieli. I zazwyczaj to była rzeczywiście Wigilia, czyli całonocne czuwanie. W tę niedzielę, w Wigilię Paschalną czytano bardzo wiele fragmentów biblijnych. Takie były było rozważanie całej historii zbawienia. W tę noc chrzczono dorosłych, ponieważ przez pierwsze wieki to był chrzest przede wszystkim dorosłych i Wigilia Paschalna była takim momentem uprzywilejowanym do udzielania chrztu, czyli kiedy człowiek przechodził ze śmierci do życia, przechodził, otrzymywał początki życia Bożego. I w tę noc, gdzieś po północy, była Eucharystia. Święty Augustyn powiedział, że Wigilia Paschalna jest matką wszystkich Wigilii. To była pierwsza. Natomiast kiedy w IV wieku chrześcijaństwo uzyskało wolność, wtedy w Jerozolimie pojawiła się taka tradycja, żeby poszczególne wydarzenia czcić osobno. A więc Wielki Czwartek chrześcijanie z biskupem swoim szli na Syjon, tam gdzie była ostatnia wieczerza. Wielki Piątek szli do Ogrodu Oliwnego, później na Golgotę. Wystawiano relikwie krzyża. Chrześcijanie klękali przed krzyżem i całowali krzyż ze czcią, oddając cześć no, męce Chrystusa. Później Wielką Sobotę modlili się przede wszystkim na Golgocie. Przypomnijmy, że na Golgocie wtedy już stały dwa kościoły. Dzisiaj jest jeden kościół, Bazylika Grobu Pańskiego. Wtedy one były w pobliżu. Była Bazylika Martyrium, czy tam, gdzie obejmująca Golgotę, miejsce ukrzyżowania, a obok była Rotunda Anastazji, czyli tam, gdzie był grób Jezusa. I gdzie no, dokonało się też zmartwychwstanie. I sobota i Wigilia Paschalna odbywały się na Golgocie, tym bardziej, że wtedy nocą odbywał się też chrzest. I ta tradycja jerozolimska, czyli upamiętnienia poszczególnych, kolejnych wydarzeń z tych trzech wielkich dni, czy po łacinie nazywa się to święty tydzień, święty czwartek, święty piątek, święta sobota. Natomiast w języku polskim, zresztą greckim, to jest wielka sobota, wielki piątek, wielki czwartek.
Jakie są różnice, poza oczywiście, to zaraz do tego dojdziemy, tą różnicą, jeśli chodzi o czas obchodzenia świąt, ale jakie są różnice tutaj liturgiczne między Kościołem Wschodnim a Zachodnim?
Więc różnice polegają przede wszystkim na ilości czytań, pewnych innych hymnach. Natomiast mamy podobnie w liturgiach wschodnich i zachodnich. Wielki Piątek i Wielką Sobotę nie ma liturgii eucharystycznej. Czyli my też, nasza liturgia Wigilii Paschalnej, ona należy już do niedzieli albo do nocy z soboty na niedzielę. Natomiast w Wielką Sobotę nie ma mszy świętej, Wielki Piątek podobnie nie ma mszy świętej, jest adoracja krzyża. Natomiast takie zasadnicza różnica jakby zewnętrzna, na przykład w kościołach wschodnich nie ma grobów. Nie ma niczego, co jest związane z posągami. Zresztą prawosławie unika przedstawiania Chrystusa w postaci statui, posągu, czy tak jak ciało złożone do grobu. Natomiast jest rzecz ciekawa, że w kościołach prawosławnych i w większości kościołów wschodnich używa się tak zwanej płaszczenicy. To znaczy, to jest Chrystus leżący w grobie, namalowany na płótnie. I to płótno składa się w grobie. Jest przeniesienie tego płótna do grobu w Wielki Piątek, bardzo, bardzo uroczyste. I później czci się Chrystusa w grobie, ale nie postać, nie posąg, tylko namalowany na płótnie.
A ta różnica, jeśli chodzi o czas obchodzenia świąt?
No właśnie, czas wynika z dwóch rzeczy. Przede wszystkim, że od XVI wieku katolicy posługują się kalendarzem gregoriańskim, czyli zreformowanym przez papieża Grzegorza XIII. Natomiast kościoły wschodnie pozostały przy starym kalendarzu rzymskim, juliańskim, i obecnie jest 13 dni różnicy między tymi kalendarzami, i to powoduje, że wtedy, kiedy u nas jest 4 kwietnia, wtedy dopiero w starym kalendarzu jest 22 marca. Stąd w Kościele katolickim Wielkanoc przypada między 22 marca a 25 kwietnia. Natomiast w kościołach wschodnich, prawosławnym, także, którzy posługują te kościoły kalendarzem juliańskim, Wielkanoc przypada między 4 kwietnia a 8 maja. Ale 8 maja to jest nasz, w starym kalendarzu to jest nasz 25 kwietnia. Stąd te różnice między tymi dwoma kalendarzami powodują, że niekiedy w kwietniu, jeżeli mamy Wielkanoc, mamy wspólno, ale w większości przypadków jest to inna data Wielkanocy.
Mówimy tu o Kościele Wschodu i Zachodu, no ale na Zachodzie są też te nasi bracia odłączeni, protestanci, którzy w zeszłym roku obchodzili rok reformacji. Czym się różni ich liturgia wielkanocna od naszej?
Więc przede wszystkim wielki akcent na mękę, na Wielki Piątek, czyli no odkupienie Jezusa, odkupienie Chrystus przynosi przez swoją mękę. I Wielki Piątek w niektórych krajach protestanckich jest dniem wolnym, dniem świętym. Natomiast jest zasadniczo, mimo że akcent jest położony na mękę, na odkupienie przez krzyż, to jednak protestanci podobnie czczą Wielkanoc. Dla nich całe ten Wielki Tydzień to jest świętowanie przejścia ze śmierci do życia. Na wschodzie akcent jest położony na zmartwychwstanie, ale też prawosławni czczą przejście ze śmierci do życia. Na zachodzie protestanci bardziej męka, ale mimo wszystko akcent jest położony na przejście ze śmierci do życia. Natomiast katolicy mają Kościół katolicki i Wielki Piątek, i Wielką Sobotę, kiedy jest cisza w kościele, i Wielką Niedzielę.
A jak ksiądz jako historyk liturgii ocenia dzisiaj wykorzystywanie całej tej wielkiej tradycji, tego Wielkiego Testamentu Liturgicznego, tego bogactwa we współczesnym kościele? Na razie może powiedzmy w kościele w Polsce. Czy my zdajemy z tego sprawę i czy polscy kapłani i polscy wierni potrafią z tego skorzystać?
Bo jeszcze, według mnie jest coraz większa świadomość tego, czym jest Wielki Tydzień, czym jest Tryduum. Coraz więcej ludzi bierze udział w Tryduum, w liturgiach Wielkiego Piątku, Wielkiego czwartku, Wielkiej Soboty, są bardzo jakoś coraz bardziej liczniejsze są drogi krzyżowe, które odbywają się nie tylko w kościołach, ale Wielki Piątek ulicami miast, czy tak zwane ekstremalne drogi krzyżowe. I to jest bardzo dobry znak. Poza tym, kiedy widzi się kolejki w kościołach do spowiedzi, po to, żeby taka duża jeszcze świadomość tej konieczności spowiedzi wielkanocnej. To jest w naszej duchowości bardzo mocno zakorzenione i bardzo dobrze, że Wielkanoc przeżyjemy dopiero w pełni, jeżeli w nas dokona się to przejście, to przezwyciężenie zła i oczyszczenie. I te zjawiska widzę jako bardzo pozytywne. Problem jest taki, na ile, jaki procent obejmują te zjawiska, jaki procent wiernych.
A jeśli chodzi o samą liturgię, tak od strony technicznej, od strony jej wykonania, od strony wykorzystywania obrzędów, wierności temu, jak te obrzędy powinny wyglądać?
No, przede wszystkim jest ciągle problem, dyskusja w Polsce, czy zwracanie uwagi, żeby Wigilia Paschalna odbywała się po zachodzie słońca, kiedy jest, zaczyna się Wigilia Paschalna, czy ta wielkosobotnia, wielkoniedzielna od poświęcenia ognia i paschału, żeby ona nie była przed zachodem słońca. Po drugie jest taki problem, no, jakby połączenia Wigilii Paschalnej i mszy rezurekcyjnej. Tylko w Polsce mamy mszę rezurekcyjną, czy to w niedzielę rano. Ponieważ jest taki paradoks, że Wigilii Paschalnej, która najczęściej odbyła się wieczorem w Wielką Sobotę, już śpiewamy Alleluja, chwała na wysokości Bogu, czyli są elementy już mówiące o zmartwychwstaniu. Natomiast tak naprawdę w świadomości zmartwychwstanie świętujemy dopiero w niedzielę rano. Ja nie widzę w tym trudności, że w sobotę wieczorem śpiewamy Alleluja, już chwalimy Zmartwychwstałego, a jednocześnie straże stoją przy grobie i adorujemy Jezusa, który leży w grobie. Oczywiście adorujemy nie Jezusa leżącego w grobie, tylko Najświętszy Sakrament, który jest przy tym grobie. To jest taka też prawidłowość w liturgii, że niekoniecznie taka potrzebna jest dokładność chronologiczna, tym bardziej, że w liturgii chrześcijańskiej my czcimy nigdy. Nie jest tak, że czcimy samą mękę, samo zmartwychwstanie, tylko czcimy Chrystusa, który zmartwychwstaje, który przechodzi ze śmierci do życia i który jako zmartwychwstały jest obecny dzisiaj. Bo Chrystus zmartwychwstały to Chrystus obecny dzisiaj w sakramentach, we mszy świętej, ale także w naszej miłości, w naszej modlitwie.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, błogosławionych świąt wszystkim życzę i dobrego przeżywania Triduum Paschalnego, które naprawdę ma swoją głębię i swoje piękno.
Bardzo dziękujemy i również wszystkiego dobrego. Ksiądz profesor Józef Naumowicz, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i bizantynolog, znawca liturgii chrześcijańskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Poranek Wnet, godzina 9:33. Ja mam nadzieję, że pan Piotr Wit wytrzymał te straszne rokowe rytmy, które mu tutaj zafundowałem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, witam. Dzień dobry państwu.
Proszę pana, dzisiaj łączymy się z Paryżem, ale rozmawiać będziemy dzisiaj po Polsce. Jakby ktoś chciał pójść do teatru w Warszawie, to ma do wyboru, zdaje się, w tej chwili kilka sztuk poświęconych problemowi polskiego antysemityzmu. Jak ktoś chce pójść do kina, to ma jakieś kolejne filmy dekonstruujące rodzinę, chrześcijaństwo i polską tradycję. Tak wygląda na to, jakby w kulturze dobra zmiana jeszcze tak do końca nie nastąpiła.
Wszystko zaczyna się od dostępu do kultury, który był zawsze wielką ideą socjalistów wszystkich maści i pozytywistów. W Warszawie, jak zauważyłem, monopol na dostęp do kultury ma Gazeta Wyborcza. Wytłumaczę dlaczego. Jeżeli chce się iść gdzieś, jeżeli chce się obejrzeć spektakl, no to naturalnie trzeba się poinformować, co jest gdzie. I można to zobaczyć w internecie, program Kinch, repertuar teatrów, ale w internecie jest taka ilość reklam, to co nazywają we Francji komunikacją, są reklamy, że przez nie nie można się przebić. Pozostaje więc, co jest grane, czyli to jest dodatek piątkowy do Gazety Wyborczej. Jeżeli ja przeoczyłem ten dodatek do Gazety Wyborczej, to już nie mogłem się dowiedzieć, co jest w teatrach, co jest w kinach. A także monopol, część monopolu ma pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która buduje teraz trzecie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Więc Warszawa ma już dwa muzea sztuki nowoczesnej, Zamek Ujazdowski i Zachętę. Teraz będzie miała trzecie. Co to jest sztuka nowoczesna? No to wiemy, to są ekskrementy artysty Manzoni w konserwie. To jest papież przywalony meteorytem, no, wielka krowa i mała krówka i tak dalej. To może być kupa kamieni, która na polu jest tylko kupą kamieni, a jak się ją położy w muzeum, to już jest dziełem sztuki. Ale na to, żeby była oglądana na świecie, na to trzeba 50 stacji telewizyjnych. Halo?
Tak, tak, słuchamy, słuchamy.
50 stacji telewizyjnych międzynarodowych, które ją sfilmują. Trzeba 100 wielkich krytyków sztuki, którzy o niej napiszą i wtedy to się staje znane. I wtedy to się staje znane i bardzo cenne. I ta kupa kamieni staje się szalenie cenna. Polska kupiła i bardzo dobrze od rodziny Czartoryskich, kolekcję Czartoryskich z najpiękniejszym na świecie Leonardem da Vinci, z Rembrandtem i jeszcze 85 tysiącami dzieł sztuki za 100 milionów euro. A obraz Basquiata to jest taki, no Basquiat, narkoman, który w wieku 25 lat umarł z overdozy w Nowym Jorku i jego obraz to jest coś w rodzaju z graffiti z przedmieścia. To kosztuje 105 milionów dolarów, więc czym pani Gronkiewicz-Waltz zapełni te muzea, skoro to jest takie drogie? No więc nie wiedząc o tym, że gdzie co jest grane, bo akurat przeoczyłem tę piątkową Gazetę Wyborczą, poszedłem do kina i akurat grano polski film Kobiety Mafii, no więc żeby obejrzę. Wyszedłem po 20 minutach. To była kondensacja takiej wulgarności, ordynarności, no mówiąc wprost, chamstwa, że nie dało się dłużej wysiedzieć. No, słynny film Drogówka, pokazywany kilka lat temu, to właściwie było coś w rodzaju Szekspira w porównaniu z tym, jeśli chodzi o stylistykę językową. Ale poza tym jeszcze nieudolność reżysera, który nie rozumiał, że tacy brutalni zbrodniarze, jakich tam pokazuje, powinni mówić językiem literackim. To, co rozumiał Coppola w swoim Ojcu Chrzestnym. Wtedy to robi wrażenie. To się nazywa kontrast estetyczny. On tego zupełnie nie wiedział. Poszedłem na Ułanów. No, akurat trafiłem na premierę Jarosława Marka Rymkiewicza w Teatrze Narodowym. Słyszałem o tej sztuce i to mnie bardzo zachęciło. Słyszałem opinie ludzi, którzy tej sztuki nie oglądali, a zbliżeni do Gazety Wyborczej i Komitetu Obrony Demokracji. Oni mówili, no nigdy nie pójdziemy na tego Rymkiewicza, mohera, oszołoma, faszystę. Więc ja poszedłem, była premiera. I autor powinien być im wdzięczny, bo sztuka Ułani jest gryzącym szyderstwem z polskiej bohaterszczyzny, z ułańszczyzny. No, z tego wszystkiego, o czym dzisiaj się bardzo wiele mówi, mówiąc o żołnierzach wyklętych, o polskich bohaterach i tak dalej. Rymkiewicz napisał ją, no Rymkiewicz żyje długo i jak człowiek długo żyje, to zdarza mu się zmieniać poglądy. On ją napisał za wczesnego Gierka w pierwszej połowie lat 70. i sztuka wychodzi z ducha Wajdy Lotnej czy też pułkownika Górnickiego, no jest gryzącym szyderstwem. Doskonale grana, świetne aktorstwo. Anna Seniuk, Jerzy Radziwiłłowicz. Poza tym wszyscy aktorzy mówią ze znakomitą dykcją, co jest bardzo rzadkie w teatrach nie tylko polskich. Reżyser Cieplak no mógłby talentem obdzielić wielu kolegów mniej utalentowanych, no ale sztuka, ale to szyderstwo z Ułańca. To szyderstwo narodziło się tuż po wojnie, wiemy, i właściwie w czasie wojny Niemcy kręcili filmy o szarży ułanów na czołgi, które potem wykorzystał Wajda Wlotny zresztą, ale tu chodzi o to przedwojenne ułaństwo. Przed wojną ułani w Polsce, przed wojną cała mitologia ułanów wzięła się, była historycznie uzasadniona i usprawiedliwiona. To byli ci, to była ta jazda polska, która wywalczyła polskie granice na wschodzie. To była ta jazda, która odepchnęła nawałę bolszewicką podczas studu nad Wisłą. Lanca do boju, szabla w dłoń i bolszewika Tuchaczewskiego, Budionnego pogonili. No więc takie zupełne nieporozumienie. Teraz to, o czym pan mówi, te oskarżenia o Polaków, o antysemityzm, o czym pan mówi, o czym tyle się mówi w Polsce i słusznie. Widzi pan, dopóki mówi się o tym w Polsce, no to my to znosimy, jesteśmy wśród swoich, jesteśmy wśród ludzi, którzy myślą podobnie jak my, ale sytuacja emigranta, nasza sytuacja, moja sytuacja we Francji jest naprawdę bardzo trudna, bo Francuzi bardzo niewiele wiedzą o Polsce. Pan mi się przypomina taki wierszyk, no, który znałem, taki wierszyk jeszcze przedwojenny, chociaż tylko z samolotu lecz widziałem Polskę całą, tundrę, tajgę, polskie błota i kozaków armię białą. No i tak dalej, i tak dalej. Potem szlachta bije się szablami i poddanych szczuje psami, zaś posłowie z opozycji muszą służyć przy policji. I proszę pana, to jest, oczywiście to jest obraz z głębokiej przedwojny. Ale to wcale nie bardzo się zmieniło do dzisiaj. Francuzi niewiele wiedzą o Polsce. Wiedzą tyle, ile dowiedzą się z pisma Le Monde, które przedrukowuje rozmaite utwory Komitetu Obrony Demokracji i polskiego PEN Klubu, i pana Morskiego z polskiego PEN Klubu, natomiast nie ma zupełnie polskiej literatury na temat najnowszej historii Polski. Widzę w Polsce ogromne zainteresowanie młodzieży historią, ale tę historię młodzież zna z przekładów. Idę do księgarni i tam widzę na przykład, że o Enigmie mogą się młodzi ludzie dowiedzieć z książki Sinclaira McKaya Tajemnice Bletchley Park. Bletchley Park to jest tam, gdzie Anglicy pod Londynem kontynuowali pracę polskich matematyków. Nie ma tam słowa o Polakach, którzy Enigmę, tę maszynę niemiecką fantastyczną do szyfrowania, złamali, odkryli, zrobili i podali właściwie gotową Anglikom. Nie ma tam słowa. Parę dni temu w Bletchley Park Anglicy umieścili wreszcie cały dział pokazujący w tym muzeum, pokazujący polski wkład. Teraz, jeśli chce się dowiedzieć o Piusie XII, to ma Johna Cornwella, papieża Hitlera. I na okładce ta książka jest zachwalana zdaniem: doskonała praca o wielkiej historycznej wartości. Cytat z New York Post o SS i armii niemieckiej, Chris Bishop. Ten papież Hitlera to jest kontynuacja akcji wikary zaczętej w 1963 roku od sztuki pod tym samym tytułem wikary napisanej przez nikomu nieznanego pracownika poczty berlińskiej Hochhauta. Po czym kolejno pokazywał się papież milczenia. No, wciąż do dzisiaj sprawa aktualna. W 2002 roku Costa Gavras zrobił film pod tytułem Amen, według tej właśnie książki i według sztuki Hochhauta. I teraz jaka jest nasza odpowiedź? No, jestem w IPN-ie na prezentacji, na promocji pierwszego tomu dzieł kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mam wielki kult kardynała. Moja pierwsza praca we Francji po francusku nosi tytuł Notre Dame de Częstochowa en tant qu'idée politique, Matka Boska Częstochowska jako idea polityczna, i dotyczy właśnie działalności kardynała Wyszyńskiego w latach 60. I teraz dowiaduje się tam, że IPN wyda 47 tomów dzieł wszystkich kardynała Wyszyńskiego. Doskonale, naturalnie, to wielki mąż stanu, wielki książę Kościoła i trzeba to zrobić. Ale pytam, czy jest jedna książka, dość niewielka, synteza myśli kardynała Wyszyńskiego, którą można następnie, która będzie przetłumaczona, czy jest przetłumaczona na angielski, na francuski, na niemiecki i będzie dystrybuowana na świecie. A nie, na to nie ma pieniędzy. No i tutaj ręce opadają. Nasz ambasador w Paryżu, nowy ambasador, pan Tomasz Młynarski, ma pełne ręce roboty już od długiego czasu. Odpowiada wciąż na ataki w Le Monde, w La Croix, czyli piśmie z nazwy katolickim, w telewizji, w radiu. Odpowiada, pisze listy. Te listy albo są drukowane w jakiejś części i w rubryce listów do redakcji, albo nie są w ogóle drukowane. No ale teraz, kiedy pan rozmawia z Francuzem i okazuje się, że pan jest Polakiem, to ta etykietka antysemity nalepia się od razu. I działalność polska odwetowa jest żadna właściwie. I tutaj ręce opadają i ma się ogromne pretensje do polskich władz, że po 2 latach już nowej zmiany, dobrej zmiany, właściwie nic się w tej dziedzinie nie robi.
Może się jeszcze wydarzy, musimy rozmowę powoli kończyć, ale proszę pana jeszcze o komentarz do odtworzenia fortepianu Chopina. Nie mogę o to nie zapytać.
Ach, no właśnie, no sprawa tego fortepianu Chopina, no tak, no kosztowało to niemało, to jest fortepian Buchholza. Chopin grał na fortepianie i prawdopodobnie był to fortepian Buchholza w Polsce. Jak wiemy, wyjechał bardzo wcześnie, ale nie tylko na fortepianie Buchholza, bo w Piotrkowie Trybunalskim i tu w Warszawie generał Diakow, rosyjski generał, pożyczył mu swój fortepian, który nie był Buchholza, tylko był wiedeński, do wykonania koncertu jego. Następnie w Wiedniu grał na fortepianie zrobionym przez Streichera, zamówionym przez księcia Lichnowskiego, wielkiego protektora Beethovena, i który był wykonany, był szczególnie donośny ze względu na postępującą głuchotę Beethovena. Ten fortepian istnieje w Bonn, ten fortepian, na którym Chopin grał, i dwaj Francuzi nagrali rozmaite utwory, no głównie Beethovena, na tym historycznym fortepianie. Co do tego fortepianu zrobionego teraz od nowa w Czechach, no proszę pana, ja nie jestem tym zachwycony. Oczywiście jest to okazja do pisania o tym, że coś takiego zostało zrekonstruowane, ale fortepian to jest przede wszystkim mechanika. która była bardzo wrażliwa w owych czasach. No została teraz zrekonstruowana do wykonywania koncertów w bardzo niewielkim gronie naturalnie. No ale z Chopinem się wyprawia tyle, a jeszcze z tymi, jeszcze proszę pana, przy okazji tego fortepianu sprawa pomników. Otóż Fryderyk Skarbek, u którego Mikołaj Chopin, guwerner, poznał swoją żonę, w związku z czym urodził się wielki kompozytor Fryderyk. Fryderyk Skarbek był penitencjarystą, specjalistą od więziennictwa. I kiedyś wynikła sprawa konieczności postawienia pomnika Aleksandrowi I. W związku z czym Fryderyk Skarbek z Tadeuszem Mostowskim, ministrem spraw wewnętrznych, uradzili, jaki to ma być pomnik. I co oni wymyślili? Że owszem, postawią pomnik Aleksandrowi I. I jako ten pomnik zaproponowali obóz dla 1200, czyli schronienie dla 1200 bezdomnych. I tak sobie myślę, jakie to byłoby piękne, gdyby wielkie pieniądze poświęcane na budowę dziesiątków pomników sybiraków w Polsce dać resztkom sybiraków dożywających swoich dni, na pomniki akowskie, żeby dać je bardzo starym akowcom. No a te pieniądze włożone w całą propagandę zrekonstruowanej relikwii. Co to znaczy zrekonstruowana relikwia? To znaczy co? No można na nowo zrobić całun turyński, tak? Lepszy i nowszy, bo tamten jest dosyć zniszczony, czy koszulę Pana Jezusa w Argentej w Paryżu wyreperować i dziury pozałatać, czy pozaszywać, czy też zrobić na nowo. Nie, to jest niedobry pomysł.
Bardzo bym
chciał, żeby te pieniądze, przepraszam, obrócić na to, żeby zdjąć nazwę Chopin z wódki polskiej.
To też jest jakiś postulat. Rozmowę musimy niestety kończyć. Pewnie będziemy o tym jeszcze długo rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję. O sytuacji we współczesnej kulturze polskiej krytycznie, ale za to dogłębnie, Piotr Witr, prosto z Paryża. Wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję bardzo nawzajem. Do usłyszenia.
Jak w kalejdoskopie. Proszę Państwa, w niedzielę był artykuł profesora Jana Szyszki, byłego ministra środowiska, w naszym dzienniku. Tam profesor krytykował ostatnie projekty dotyczące spraw związanych z ochroną środowiska, z prawem łowieckim i między innymi powiedział, że te uregulowania, które w tej chwili są procedowane w polskim parlamencie, zniszczą tradycję sokolnictwa. Przed jakiś czas temu tutaj była u nas w studiu pani poseł Joanna Lichocka, która powiedziała, że to jest nieprawda, że to tylko zakazuje używania szkolenia ptaków, takich jak sokoły, na żywych zwierzętach w czasie polowań i że tutaj żadnego zagrożenia nie ma, że to po prostu jest lobbing. No cóż, trzeba to rozstrzygnąć. O co tutaj chodzi? Dzwonię teraz do pana Grzegorza Wiśniewskiego, który jest jednym z bardziej doświadczonych polskich sokolników. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Pierwsze pytanie jest takie właściwie, po co dzisiaj w ogóle sokolnictwo? Bo jak słyszę o sokolnikach, to ja mam jakieś takie skojarzenia z czasami trylogii.
No prawda jest taka, że w przeszłości polskie sokolnictwo należało do najświetniejszych praktycznie w całej Europie. Chociażby o kilku faktach można by wspomnieć, że w momencie, kiedy król Walezy przyjeżdżał do Polski objąć tron, przywiózł z sobą nie tylko ułożone jastrzębie, ale też i sokolników, z myślą o tym, że w Polsce ta dziedzina jest nieznana i niestety ku swojemu zdziwieniu zastał w Polsce dużo wyższy poziom sokolnictwa i sokolników, których z sobą przywiózł, musiał, że tak powiem, z powrotem odesłać do miejsca zamieszkania. Czy powiedzmy za czasów króla sowieckiego, gdzie polski sokół kosztował minimum 2 konie arabskie z bardzo bogatymi rzędami. Mamy na to sporo dowodów w naszej kulturze narodowej, chociażby weźmy pod uwagę nagrobki królewskie na Wawelu ozdobione postaciami sokołów i tak dalej, i tak dalej. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że była to niemalże tradycja narodowa w Polsce. Niestety ona zanikła około 200 lat temu, z różnych względów. Oczywiście następował pewien upadek w całej Europie, ale u nas do tego przyczyniły się jeszcze zabory, niszcząc wszystko to, co polskie, to, co najlepsze. I praktycznie to sokolnictwo po około 150 latach zostało odnowione dopiero w latach 70. byłego stulecia. Jednakże na dzień dzisiejszy jest bardzo zasadnicza różnica. Sokolnictwo w przeszłości opierało się przede wszystkim na ptakach pochodzących z wolności, z odłowów, gdzie rolą sokolnika było odzwyczajenie pewnych jego dzikich cech i przysposobienie go do polowania. Natomiast współczesne sokolnictwo opiera się tylko i wyłącznie na ptakach pochodzących z hodowli zamkniętej, czyli z hodowli prowadzonej przez sokolników, gdzie tych ptaków trzeba nauczyć, że tak powiem, polowania i przystosowania do natury. Jest to niezmiernie ważna rzecz, chociażby w takim kontekście, że jeżeli jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia w Polsce żeśmy podawali, że 2, maksimum 3 gniazda są sokoła wędrownego w naturze, to wówczas sokolnicy podjęli się bardzo poważnej pracy i wprowadzili do realizacji program ratowania sokoła wędrownego, który niestety wyginął w latach 70. ubiegłego stulecia, a praktycznie na przełomie lat 60. i 70. na skutek stosowania w przyrodzie takich środków strasznych jak DDT i jego pochodne.
Proszę pana, wiem, że, przepraszam, że trochę przerywam, ale czas nam się skraca. Wiem, że dzisiaj sokolnictwo to nie tylko, ktoś mógłby powiedzieć, kosztowne i ekscentryczne, historyczne hobby, ale to ma też pewne bardzo praktyczne znaczenie w takiej dziedzinie, jaką jest lotnictwo.
No chociaż to jest jedna z dziedzin. Weźmy pod uwagę lotniska we Wrocławiu, lotnisko Chopina w Warszawie. Weźmy też, nie będę wymieniał które, ale lotniska wojskowe.
Co te sokoły tam robią?
A sokoły zawsze są wypuszczane przed lądowaniem lub przed startem samolotów po to tylko, żeby przestraszyć inne ptaki, żeby samolot mógł bezpiecznie lądować, bo wiemy, co może się stać, jeżeli jakiś inny ptak wpadnie w silnik samolotu i dokona bardzo poważnych spustoszeń. Ale to jest nie tylko ta dziedzina, bo oczywiście to, o czym mówiłem, że gdyby nie sokolnicy i nie te hodowle zamknięte, to już wielu gatunków ptaków drapieżnych na świecie byśmy nie mieli. Ale też i inne historie, chociażby ochrona sadów czereśniowych, gdzie sokolnicy specjalnie urlopy biorą i jadą do sokolników i odpłaszają od tych sadów szpaki i inne ptaki, które wyrządzają tam bardzo poważne szkody. Różnego typu.
Dobrze. I teraz powiedzmy w takim razie na zakończenie, dlaczego państwo uważacie, że to, co w tej chwili dzieje się w polskim parlamencie, jest zagrożeniem dla istnienia sokolnictwa w Polsce? Bo tu jest mowa przecież tylko o tym, żeby nie ranić zwierząt.
Nie ranić zwierząt, ale też trzeba wziąć pod uwagę, te ptaki trzeba na czymś wyszkolić, tak? Te ptaki trzeba przygotować do życia w naturze. I niestety zakaz szkolenia tych ptaków powoduje to, że to sokolnictwo będzie, że tak powiem, upadało. Tutaj niezmiernie ważną rzeczą jest to, co już prędzej powiedziałem, że te ptaki wyhodowane w hodowli zamkniętej, one muszą być z powrotem przyzwyczajone do naturalnych warunków. Nie da się tego zrobić bez odpowiedniego szkolenia, nie tak jak w przeszłości.
Czyli argument taki, że to da się zrobić jakoś inaczej i że tutaj chodzi po prostu o ochronę zwierząt, to rozumiem, że panowie odrzucacie.
To odrzucamy, dlatego że szkolenie ptaka drapieżnego czy w kierunku nauczenia go odpowiedniego polowania nie jest niczym innym jak tym, co w naturze ptaki drapieżne, że tak powiem, realizują same. Czyli jest to po prostu namiastka polowania. Jeżeli my wypuścimy w trakcie szkolenia bażanta czy innego ptaka, to tak samo w naturze ten dziki ptak na te inne ptaki poluje. A w związku z tym to się niczym nie różni od praw naturalnych.
Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy tę rozmowę na pewno jeszcze kontynuować, bo ta sprawa tylko z pozoru jest nieważna, ale ona trochę pokazuje jakość ustawodawstwa, które w Polsce jest tworzone.
Bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy do dyspozycji, ale tylko w zakresie argumentów. a nie jakichś tam wymyślonych innych informacji, jak niektórzy podają.
Oczywiście, pan Grzegorz Wiśniewski, doświadczony sokolnik, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Proszę Państwa, Poranek Wnet zmierza już do swojego końca. Jest godzina 10:00. Ja chciałem powiedzieć tak, po pierwsze, że jutro jest jarmark. Jarmark specjalny, świąteczny, Miliplater 31, dawne liceum imienia Klementyny Hoffmanowej. Chciałem powiedzieć, że Poranek Wnet też będzie z jarmarku. Poranek Wnet świąteczny w Wielki Czwartek poprowadzi Krzysztof Skowroński. A dzisiaj audycję, proszę Państwa, realizowała nowa ekipa. Realizatorem był Paweł Chodyna, któremu bardzo dziękuję. Wydawcą była Natalia Bednarska. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam do słuchania Poranka Wnet każdego dnia. Dziękuję bardzo.